Niektórzy z was przypomnieli sobie film Waleczny kabinet. Był to urywek z życia kobiety, która przechodziła przez wielki kryzys małżeński i przez długi czas wszystko to zło widziała we swoim mężowi, który nie był jej wierny. Ale na szczęście spotkała kobietę, która była wielkim modlitewnikiem, która zachęciła ją, aby znalazła sobie takie miejsce, w którym będzie spotykać się z Bogiem, w którym Duch Boży będzie jej pokazywał na biblijne teksty, które zmieniły jej stanowisko. A Bóg nie tylko uratował jej małżeństwo, ale zmienił jej serce. A już jej radość, jej sens życia nie był postawiony na tych zewnętrznych rzeczach, które są przemijające, ale to wszystko postawiła na jednym pewnym punkcie, który się nigdy nie poruszy, to był Jezus Chrystus. Może właśnie ta jej modlitwa przypomniała wam którąś godzinę, kiedy byliście w tym modlitewnym pomieszczeniu, kiedy przymawialiście się za siebie czy za kogoś, kiedy nagle miejsca z Biblii, które może znaliście, ale przemówiły do was takim szczególnym sposobem. Dlatego też chciałbym i dzisiaj mówić coś na temat modlitwy. Na temat, który pomianowałem walka poprzez modlitwę. Dlatego, że widząc i tą kobietę, widzieliśmy, że ona walczyła. Walczyła przeciwko temu właściwemu nieprzyjacielowi. Walczyła tym właściwym sposobem. I wywalczyła pokój dla swojej rodziny, dla swojego małżeństwa, dla całego domu. Wiem, że słowo walka jest takim negatywnym słowa znaczeniem, szczególnie w tym czasie, kiedy codziennie widzimy w tych wszystkich środkach przekazu to spojrzenie na walkę z tej negatywnej strony. Kiedy umierają ludzie, kiedy giną ludzie. Ale ja bym chciał mówić dzisiaj o tej walce, o tej duchowej walce na kolanach. O tej walce, która może się toczyć przez modlitwę, która nigdy nie prowadzi do śmierci, ale prowadzi do życia, do zwycięstwa, do pokoju. I będę czytał dwa takie miejsca z Nowego Testamentu, z listów apostoła Pawła. Ten pierwszy tekst jest zapisany w liście do Rzymian w 15 rozdziale od 30 wiersza. Rzymian 15, 30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Ten odważny ewangelista, ten niesamowicie obdarowany człowiek wnosi taką prośbę dla wszystkich wierzących Rzymian, do których ten list dotrze. Nie wiem, czy już w tym czasie spotkał się z tym prorokiem Agabusem, który powiedział mu, aż przyjdziesz do Jeruzalemu, tak cię zwiążą. I jego współbracia mówili mu, tam nigdzie nie chodź. Przecież nie pójdziesz tam, gdzie cię zwiążą i wsadzą do więzienia. Apostoł Paweł był trochę innego zdania i wierzył w moc modlitwy. Wierzył w to, że wtedy, kiedy będzie on sam, ale nie tylko on sam, ale jeszcze i ci dalsi, kiedy będą prowadzić taką walkę modlitewną o tą ochronę dla niego, że będzie mógł być błogosławieństwem gdziekolwiek przyjdzie, nawet w Jerozolimie. A teraz ten drugi tekst z listu do Kolosan od 12 wiersza. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Dwa podobne teksty, ale każdy z nich zmierza trochę w inną stronę. Tak mi się podobały te teksty, kiedy spróbowałem ich streścić i połączyć ich razem. Ten jeden tekst mówi, abyście walczyli w modlitwach za mnie. A ten drugi tekst mówi, Epafras toczy bój w modlitwach za was. Epafras, który pochodził tam z tego terenu Kolosan, który niektórych ludzi znał tam z tej społeczności. I chociaż znajdował się gdzie indziej, to on nie zapomniał na nich i toczy w modlitwach wielki bój, który nie jest łatwy, dlatego że apostoł Paweł mówi, ponosi wielki trud za was. Tak jak wygląda taki modlitewny bój? Jest to bój, przy którym człowiek płacze, przy którym modli się głośno, albo jest to długa modlitwa. Jest to taka modlitwa, gdzie natrętnie prosimy, prosimy, znowu prosimy. W tym modlitewnym boju może być wszystko, co teraz wymieniłem, ale nie jest to najważniejsze. Nie jest ta forma najważniejsza. Czy ten modlitewny bój jest to, że jesteśmy ochotni obiecać Bogu wszystko? Uczestniczyłem kiedyś na takich modlitwach, kiedy była usilna modlitwa o człowieka, który był poważnie zagrożony życiem. Jego życie było poważnie zagrożone. I codziennie, kiedy schodziliśmy się na tych modlitwach wieczorem, to ci jego najbliżsi byli ochotni obiecać Bogu w tych modlitwach wszystko. Aż czasami bałem się, że co wszystko człowiek, dlatego aby Bóg wysłuchał jego modlitwę, jest ochotny obiecać, co nawet nie jest w stanie chyba wypełnić. A Jezus mówi, proście, kołaczcie, szukajcie. To jest jakiś wysiłek, to jest jakaś intensywna czynność. Może teraz myślicie i na tę kobietę, którą ewangelista Łukasz opisuje, która, Pan Jezus mówi takie podobieństwo o kobiecie, która była niesprawiedliwie potraktowana w życiu i chodziła do sędziego i prosiła go, żeby się jej zastał, żeby jej pomógł, a jemu się nie chciało. Stale to odkładał. Ale później ten sędzia sobie powiedział, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. I Pan Jezus daje taką aplikację, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Czy Bóg nie zajmie się tymi ludźmi, którzy tak wytrwale wołają do Niego? A więc czy tak to jest w tej duchowej walce modlitewnej, że Bóg nie jest szybki, aby odpowiedzieć nam, aby dać nam to, o co go prosimy i odkłada te rzeczy jak najdłużej? Czy Bóg chce, aby człowiek tak walczył z Bogiem i był tak zawzięty, aż wreszcie Bóg ustąpi i powie, no dobrze, no tak masz. Przecież takiego Boga nie znamy. Taki Bóg nie jest. Bóg przecież, znamy te inne przyrównania, kiedy mówi, kiedy syn przyjdzie i poprosi ojca o chleb, czy da mu ojciec kamień? O wiele więcej ojciec niebieski da wam Ducha Świętego, jeżeli o Niego poprosicie. Bóg chce dać. A więc gdzie jest ten problem? Kiedyś słuchałem takie nauczanie, że ta sfera między ziemią, między tym miejscem, gdzie poruszamy się my ludzie, a pomiędzy niebem, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jego tron, jest ta sfera tych nieczystych duchów, jest ta sfera diabłów i tych demonów, które przeszkadzają i które właśnie nie chcą pozwolić, aby te modlitwy dotarły do nieba. I może właśnie czuliście i w tym tygodniu, kiedy tak Zbyszek już coś z tego powiedział, że cieszył się na te chwile, kiedy tu spędzi czas na modlitwie, a przyszły pewne przeszkody. Te przeszkody przychodzą nie tylko w tym czasie, kiedy napiszemy się do tego modlitewnego planu, ale kiedy wytyczymy sobie czas, chcemy się modlić, a prawie obudzi się twoje dziecko. Chcesz się modlić, a prawie ktoś dzwoni na telefonie. Chcesz się modlić, a właśnie wtedy przyjdzie ci myśl, jeszcze zapomniałem zrobić tamtą rzecz. I nie możesz się modlić, bo trzeba szybko jeszcze zrobić jakąś rzecz. Są przeszkody. Są przeszkody, które nam chcą przeszkodzić, dlatego że diabeł nie chce, abyś się modlił. Diabeł nie chce, abyś spędził ten czas takiego szczególnego wyciszenia. Teraz nie mówię o tym, aby się pomodlić, ale mówię o tym, aby prowadzić jakiś modlitewny bój, w którym coś możemy wybojować. To bardzo pozytywne jest w tym, że znamy modlitewnika Daniela, który modlił się do Boga, dlatego że doczytał się w księdze Jeremiasza, że jest szansa, aby wrócić z niewoli babilońskiej z powrotem do ziemi obiecanej. Modli się, cytuje Bogu te proroctwa. Przypomina Bogu, że lat 70 dochodzi do końca. A co robi Bóg? Milczy. Daniel się modli jeden tydzień, drugi tydzień, aż dopiero za 3 tygodnie dowiaduje się, że w tej chwili, kiedy się modlił, Bóg go słyszał. Ale ta odpowiedź przyszła spóźniona, dlatego że była zahamowana w tym duchowym świecie. Był zły anioł, który sprzeciwił się i nie chciał, żeby Daniel dowiedział się odpowiedź od Boga. Ale Bóg tą modlitwę, to wołanie słyszał zaraz. To jest nasza wielka nadzieja. To jest nasza motywacja do tego, abyśmy się modlili, abyśmy wołali, dlatego że Bóg nas słyszy. Bóg słyszy prostą modlitwę dziecka. Bóg słyszy nasze westchnienia. Właściwie Bóg wie, co mu chcemy powiedzieć. Zanim jeszcze otworzymy swoje usta, On już wie. I musimy sobie być świadomi, że ten bój, który toczymy, tak jak było to tutaj przed modlitwą przypomniane, to jest bój ze złymi duchami w okręgach niebieskich, które wszystko robią po to, aby przeszkodzić. Jak Daniel, tak apostoł Paweł prowadził tą walkę z tymi złymi duchami, w jaki sposób? Przez modlitwę. I Paweł zachęca tych wszystkich, którzy mogli czytać te jego listy. Dołączcie do tej modlitewnej walki. Dołączcie, aby szerzenie Ewangelii się nie zatrzymało. Aby dalsi i dalsi ludzie mogli usłyszeć nadzieję, która jest w Panu Jezusie. Biblia nam opisuje wiele takich modlitewnych walk. Już w Starym Testamencie Mojżesz się modli, a Jozue wygrywa nad Amalekitami. Eliasz najpierw modli się, aby nie było deszcza, aby ten Boży sąd przygotował tych ludzi na nowy okres, na nowy początek tego życia, z którego potrzebowali wyjść, z tego strasznego bałwochwalstwa, które ta królowa Jezabel wprowadziła do tego narodu. Ale potem po Po tych 3,5 latach modli się o deszcz. Pomodli się raz, pomodli się po drugi raz. I widzimy tutaj tą duchową walkę o to, żeby wreszcie przyszła ta chmura. Pojawiła się ta chmura i padał deszcz. To była usilna modlitwa. To była modlitewna walka o to, żeby ten sąd, który przyszedł na ten naród, aby mógł się zakończyć i przyszedł na nowo początek tej fizycznej zieleni, ale też i tego duchowego początku innego życia. Widzimy tą walkę modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Nie będziemy ani pierwsi, ani ostatni, którzy są zachęceni do tego, aby poświęcić czas modlitewnej walce, modlitewnemu boju. Stale jeszcze nie odpowiedziałem na to, dlaczego te odpowiedzi nie przychodzą zaraz. Dlaczego czasami trzeba tak długo pozostać w tym zapasie, w tym boju. Przypomnę dwa takie przykłady z Nowego Testamentu. Kiedy Pan Jezus był pewnego razu w bliskości Tyru, przychodzi z dala taka kobieta, poganka, kananejska kobieta i prosi o pomoc dla swojej córki, która była dręczona przez demona. Prosi: Jezu, pomóż, daj jej wolność od tego demona. A Jezus milczy. Nawet uczniowie mówią tak: odprawią. Inne tłumaczenie mówi, że oni proszą, żeby uwolnił tą córkę od tego demona. A Jezus mówi takie ostre słowa: niedobrze jest brać chleb dzieciom, a rzucać ich szczeniętom. Czy w tym jest jakaś Boża miłość w takiej odpowiedzi? No tak, jest poganka, ale jest to kobieta, jest to matka. Ma dziecko, które ma poważne psychiczne kłopoty. Dziecko, które nie ma perspektywy, jeżeli coś nie zmieni się w jej życiu. Nawet ona rozpoznaje, że to jest demon, który ją dręczy. Czy nie jest to już wielki sukces, który by miał być oceniony tym, że Jezus wysłyszy? Przecież to nie sprawiało wiele czasu ani kłopotu dla Jezusa, aby rozkazać temu demonowi, żeby opuścił to dziecko. No tak, była to cudza kobieta, a Jezus powiedział: byłem powołany do owiec, do ludzi, którzy należą do Izraela. Ale ten drugi przykład, który przypomnę, jest przykład taki bardzo bliski. Jeden z wielkich przyjaciół Jezusa był Łazarz. Zachorował. Siostry Łazarza, Maria, Marta, posyłają informacje: Jezu, przyjdź, boimy się o naszego brata. Potrzebuje Twojego doteku, Twojego uzdrowienia. Jezus uzdrawiał niektórych na odległość. Nie musiał nawet przyjść do domu, a mógł powiedzieć: niech się stanie. I brat by był zdrowy. A kiedy Jezus się spóźnił, a przyszedł dopiero 4 dni po pogrzebie, to witają go te siostry: gdybyś tu był. Wiecie, powiedziały to tak inteligentnie, ale ja sobie pozwoliłem na taką fantazję i powiedziałem sobie, co te siostry sobie tak w domu powiedziały, zanim Jezus przyszedł. Tak myśmy mu gotowali jedzenie. Myśmy go przenocowali. Myśmy mu robili to zaplecze jak najładniej, jak najlepiej. Myśmy go słuchały. Myśmy brały wszystko to, co on nam mówi. A on tak się odwdzięczył? Pozostawił nas same? Gdybym to ja albo ty, Ale Łazarz, mężczyzna, ten, który był zawsze garantem socjalnego zabezpieczenia rodziny, co wszystko one sobie powiedziały? Co wszystko przebiegło przez myśl tej Syrofeniczanki, tej kobiety, kiedy słyszy, że on z nią nie ma nic wspólnego, dlatego że przyszedł do owiec Izraela? Dlaczego tak się dzieje? Kiedy ta kananejska kobieta prosi Jezusa, stoi z dala. Wielokrotnie, kiedy my przychodzimy do Jezusa z naszą prośbą, to stoimy z dala. Jesteśmy zainteresowani życiem, rodziną, pracą, swoimi interesami, a nagle do tego wstępuje coś, z czym nie liczyliśmy. Choroba, niepowodzenie, jakiś wypadek. I nagle wołamy: Jezu, popatrz, co się stało. Proszę, pomóż mi, wyratuj mnie. Uzdrów, pomóż. A Jezus milczy. Kiedy uważnie przeczytamy to zdarzenie, to zauważymy, że ta kobieta, kiedy Jezus milczał, to ona przyszła bliżej do Niego. Podeszła bliżej do Niego. Jezus nie tylko chciał pomóc tej córce, uwolnić tą córkę, ale Jezus cały czas myślał i na tą mamę tej córki. My nie wiemy szczegóły, z jakiego powodu ta i jej córka była nagabywana tym demonem. Nie wiemy, co zrobiła albo czym interesowała się, na co otworzyła się jej mama, co pozwoliła swojej córce. Ale wiemy jedno, że wreszcie ta kobieta przyszła do Jezusa i uklękła przy Jego nogach. A wtedy, kiedy słyszy tą odpowiedź, nie godzi się wziąć chleb dla dzieci przygotowany i dać jeszcze szczeniętom, to ona w pokorze mówi: tak, Panie, ale i te szczenięta zjadają okruchy, które spadają ze stołu. Nie tylko, że przyszła do nóg Jezusa, ale ona się upokorzyła. I Jezus powiedział, że jej wiara stała się wielka. Jej wiara porosła. Ta bliskość, ta obecność Jezusa spowodowała tą zmianę nie tylko dla tej Jego córki, jej córki, ale i dla jej życia. Podobna sytuacja była w życiu tych sióstr Łazarza, Marii i Marty. One chciały, żeby był ich brat uzdrowiony. To było ich największe pragnienie. Były na tej prośbie skoncentrowane i to było właściwe. Przecież szło o życie, był poważnie chory. Ale Jezus miał dla tej rodziny daleko wyższe i daleko większe plany. Daleko wspanialszy plan. Pozwolił, aby właśnie te kobiety były świadkami czegoś, w co w tym czasie jeszcze nie wierzyły. One wierzyły w zmartwychwstanie w ostatecznym czasie, ale nie wierzyły temu, żeby ktoś, kto już 4 dni był w grobie, żeby mógł powstać. Były świadkami tego, że do Jeruzalemu przychodziła wielka ilość ludzi w czasie świąt. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chcieli zobaczyć ich brata. I one były nagle tym narzędziem, kiedy ludzie oglądali te cuda. Kiedy ludzie przyszli, aby potem być świadkami śmierci Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania. To było to przygotowanie na to, aby ci uczniowie sobie przypomnieli i powiedzieli: jeżeli Łazarz na 4. dzień wstał z grobu, to dlaczego Jezus by nie mógł wstać na 3. dzień z grobu? Jakie wielkie błogosławieństwo przez tą boleść Bóg przygotował dla tej rodziny. Jeżeli naprawdę było coś z tej mojej fantazji w życiu tych dwóch sióstr, na pewno z tego pokutowały. Na pewno się uniżyły i powiedziały: Jezu, Gdybyś ty wiedział, co my o tobie myśleli, ale dziś zupełnie inaczej. Ale dziś wiemy, że każda sytuacja, nawet ta niezrozumiała, nawet ta bolesna, jest w twoich rękach i ty się nie spóźniasz. Ta kobieta, której widzieliśmy urywek tego filmu, ona się podniosła w tej chwili, kiedy czytała na tej ścianie ten biblijny wiersz: przybliżcie się do Boga, albo zaufajcie Bogu i dajcie odpór diabłu. To przybliżenie się do Boga, tak jak ta kananejska kobieta, tak jak te Maria i Marta, miały bardzo wielkie znaczenie, dlatego że wtedy zaczęła się wielka zmiana. Jeszcze jeden przykład wspomnę ze Starego Testamentu, kiedy Jakub prowadzi tą walkę z Bożym posłem w Fanuel. To była walka, w której Jakub chciał zyskać pewność, że jego brat, który musiał naprzeciwko z 400 dalszymi mężczyznami, że nie wymorduje tą jego rodzinę, że to przeżyje Jakub, jego żony, jego 11 synów. Ale ten Boży poseł chciał jeszcze coś więcej. Ta walka trwała kilka godzin, od wieczora, od późnej nocy do poranka. Dlaczego była tak długa? Dlaczego to nie załatwili w jednej chwili? Na jednym spotkaniu powiedziałem, że ta walka wyglądała, jakby Bóg był nieprzyjacielem Jakuba. Dlatego, że w tej chwili, kiedy on potrzebował takiego pobudzenia, zachęcenia, nie bój się, jestem z tobą, to tu ktoś go bije i ktoś chce nad nim zwyciężyć. A Jakub się broni. Ale w rzeczywistości szło tam o to, żeby Jakub zrozumiał, kim jest, i przyjął to nowe imię, Boży Bojownik, aby poznał, że był dotychczas tylko oszustem, ale teraz Bóg czyni z niego tego Bożego Bojownika, który stanie się prawdziwym patriarchą narodu izraelskiego. Walka, która wygląda bardzo dziwnie, ale która ma niesamowite znaczenie w życiu Jakuba. I wszystkie te trzy przykłady mają coś wspólnego. Przede wszystkim to, że nie uciekli z tego boju za wcześnie. Ta kananejska kobieta mogła się urazić i mogła powiedzieć: jeżeli ty mnie przyrównujesz do psa, to dziękuję i do widzenia. Mogły te Maria z Martą zamknąć drzwi i powiedzieć: Jezu, tutaj już nie wstępuj. Myśmy liczyli na coś więcej. Jakub bojował aż do rana. Nie wzdał tego boju. I wszyscy trzej wzięli wielkie Boże błogosławieństwo. Wytrzymali do końca, nie zrezygnowali. Nie zadowolili się z tym, że jeżeli tak jest, tak musi tak być. Szli do tej walki i w końcu otrzymali to, o co prosili, ale nie tylko. Otrzymali jeszcze więcej. Ktoś mówił, że Marcin Luther miał takie powiedzenie: jeżeli prosisz Boga o srebro, on ci da złoto. Nie wiem, czy to powiedział, ale tak to wygląda, że taki jest Bóg. Apostoł Paweł mówi, że taka modlitwa jest pewnym brzemieniem. Mówi, że Epafras ponosi wielki trud za was, kiedy nieustannie toczy tą modlitwę i ten bój. W czym jest ten trud? Tak się zastanawiałem, w czym jest ten trud w takiej walce modlitewnej? Przede wszystkim w tym, aby wytrzymać w tych modlitwach, aby nie zrezygnować gdzieś w połowie. Wytrzymać w tych modlitwach, być wierny w tym, do czego Jezus nas zaprasza, do czego zaprasza nas Boże Słowo, apostoł Paweł. I przez tą dzisiejszą prośbę za apostoła Pawła już nie musimy się modlić, ale nasz zbór, nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze dzieci czy wnuki potrzebują tą przyczynną modlitwę, ażeby ten zły nie przeszkodził, nie zatrzymał ten duchowy rozwój w tych rzeczach, które wymianowałem, ale żeby mógł być wzrost. Ten wielki trud jest właśnie w tym, że kiedy przychodzimy do modlitwy, to mamy swoją wyobraźnię. Oczekujemy, że Bóg będzie odpowiadał na tą modlitwę tak, jak my sobie wyobrażamy. Właściwie już formujemy tę modlitwę, aby Bóg wiedział, co ma robić. Ale zrezygnować z tego to jest zapas. A wtedy, kiedy w tej modlitwie pozostajemy przez pewne dnie, przez jakiś czas, to dobrze wiecie niektórzy, że Bóg zmienia kształt tej modlitwy. Zmienia tą prośbę do innego, może akcentu. I właśnie Bóg chce, abyśmy się poddali Bożej woli w tych modlitwach. Abyśmy w tej modlitwie coraz więcej sobie uświadomili, że to nie my, nie nasz plan, nie nasz zamiar, ale Jego, który przewyższa te nasze, chce się urzeczywistnić. Pozwolić Duchowi Świętemu, aby On mógł wziąć tą sprawę do swoich rąk. To jest pewien zapas, to jest pewien trud. A szatan nam będzie przeszkadzał, będzie mówił, modlisz się, a i tak nic. Szkoda się poświęcać tyle czasu. A jakie efekty płyną z takiej modlitwy? Co możemy oczekiwać z tego, kiedy będziemy prowadzić walkę w modlitwie o drugich ludzi? Walkę modlitwy o tych, którzy nam są bliscy, których znaliśmy, podobnie jak ten Epafras, chociaż był gdzieś indziej, ale miał ludzi na sercu, za którymi modlił się. Może nie znał szczegóły ich życia, ale znowu i znowu ich przynosił przed Bożą twarz, aby nie stracili Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Kiedy się w ten sposób modlisz, to Bóg napełnia cię miłością do drugich ludzi. Musisz tych ludzi coraz więcej kochać, dlatego że za nich się modlisz i widzisz tych ludzi stale cenniejszych, a cenniejszych, którzy są Bożym stworzeniem. Tracisz to krytyczne nastawienie na drugich ludzi. To nie znaczy, że zgadzasz się z tym, jak żyją, ale już ich nie potrafisz krytykować, dlatego że ty się za nich modlisz, ty ich wkładasz do Bożych rąk. A modlitwa jest coś pozytywnego. Modlitwa jest coś, co będzie się zmieniać ku dobremu. I w tej modlitwie twoja wiara rośnie, że Bóg coś sprawi. W swoim czasie, ale że coś sprawi. Kiedy po raz ostatni miałem możliwość modlić się z bratem Emilem Steblem, to on, odchodząc tu z tej ziemi, on się modlił wiernie za niektórych ludzi. Nie będę ich dzisiaj mianował, ale usilnie, wytrwale się modlił. A to, co mi się bardzo podobało na tym, że on powiedział, a ja wiem, że będą się rzeczy zmieniać. Ja wiem, że rzeczy się zmienią w życiu tych ludzi. Miał tą wiarę, wymodlił tą wiarę, która jest w Bożych rękach i Bóg nie zapomina. Bóg nie zapomina. Tacy ludzie boją się mówić negatywnie o drugich, dlatego że jeżeli systematycznie przynosisz kogoś przed Bożą twarz, nie chcesz tego popsuć tym, że będziesz osądzać. To była prośba apostoła Pawła. Pokażę ostatnie zdjęcie z tego modlitewnego pomieszczenia, które za ten tydzień wypełniło się prośbami za. I na każdej tej karteczce jest jedna czy kilka próśb za co chcemy się modlić. I wierzę, że modliliśmy się tam za te rzeczy, które są na tym krzyżu przybite. Pozostańmy wierni. Ten tydzień się skończył. Znowu kiedyś może będzie otwarty ten pokój, aby powtórzyć taką szczególną modlitwę. Ale bracia i siostry, Duch Święty kładzie nam na serce. Może nie umiemy tego zatrzymać, albo nie umiemy tego przyjąć. Może nam posłużyć kartka, może nam posłużyć do tego jakiś modlitewniczek, do którego wpiszemy sobie te konkretne rzeczy, aby wyrywając się z tego szybkiego tempa życia, codzienności, aby popatrzeć do tego zeszytka, na tą kartkę, znaleźć sobie takie ciche miejsce w swoim domie i modlić się. Modlić się, być w tym wytrwały. Przyniesie to błogosławieństwo tym ludziom, za których się będziesz modlić, a też tobie, który się modlisz. To jest ta walka, która jeszcze nie skończyła, dlatego że nieprzyjaciel jeszcze nie był związany na 1000 lat. A dopóki jest nieprzyjaciel, do tego czasu musi być prowadzona walka, dlatego że ten nieprzyjaciel systematycznie szkodzi, kradnie, kłamie i zabija. Ale my mamy Jezusa, który zwyciężył nad nim i chce nas zaprosić do tej zwycięskiej bitwy, do tej walki, w której nie pozwolimy mu, aby nam szkodził, aby przeszkadzał nam w naszym zborze i w naszych rodzinach. Amen.